Witam na naszym kanale osoba w sumie najważniejsza, czyli pan Wojtuś.
Dziękuję.
Pan Wojtuś, bo tak, ja zawsze występuję z Kamilem. Ciebie brakowało, tak. Więc powiedziałem, że wiem, że jesteś mega zmęczony, zaraz powiemy dlaczego. No, ale postanowiliśmy, że znajdziemy chociaż godzinkę po to, żeby porozmawiać. No, proszę państwa, Wojciech Prokopowicz.
No, dziękuję, że w końcu mnie zaprosiłeś do swoich podcastów. Nie mogłem się doczekać.
Ja cię zaprosiłem już na samym początku, jeszcze jak nie było GS.
Tak jest, no, trochę nie ma czasu na to wszystko, ale w końcu się udało.
To może zdradzimy, co się dzieje, nie?
Dlaczego? No, dzieje się bardzo dużo, bo tworzymy sobie takie GSP Klinik, czyli centrum w Gorzowie, które Piotr będzie obsługiwał. Będzie całym mózgiem operacji, że tak powiem, fizjoterapeutycznej. Razem z Kamilem Koczwarą oczywiście i ze mną będziemy tam prowadzić treningi. Będzie to obok mojej siłowni One Rep Max Gym. No, to jest bardzo duży projekt, bo będzie tam 6 gabinetów na dole, 3 na górze. No i jestem cały czas zaangażowany jakby no, budowanie tego od podstaw znowu. Więc od rana do wieczora jestem zajęty i no nie ma czasu właśnie na to wszystko. Także zapraszamy niebawem, myślę, że lipiec, sierpień, otwarcie. Wszystkich serdecznie. Myślę, że fajne rzeczy tam porobimy z Piotrem. Piotr ma oczywiście mega koncepcję na to wszystko, także myślę, że to będzie świetne miejsce w Polsce, gdzie kompleksowo zajmiemy się wszystkimi tak naprawdę.
Znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle dziękuję, bo tak naprawdę ten pomysł był taki gwałtowny troszeczkę.
Bardzo.
No tak, dokładnie. Natomiast tak, ruszamy, będzie GSP Klinik, gdzie będziemy bardzo dużo pracować według koncepcji, którą tworzymy wspólnie. Natomiast tak, no, czym ja się zajmuję u nas, wszyscy już wiedzą, bo się przedstawiałem, czym Kamil Koczwara zajmuje się również. Natomiast ja powiem tak, ja Wojtka poznałem na początku z opowieści. Opowieści, tak, z różnych tam testów mięśniowych i tak dalej. I poznałem go bardzo, to tak powiem na razie trochę o tobie, nie? Bardzo w skrajnych opiniach o tobie, natomiast ja nigdy nie wyrażam żadnej opinii, póki człowieka nie poznam, ale od razu mi się wydawałeś, że jesteś mega analitycznym umysłem i mega lubisz obserwować ruch, bo doszedłeś do bardzo wielu wniosków sam. Nie jesteś fizjoterapeutą, jesteś po studiach AWF-u, dobrze kojarzę?
Tak,
się mylę.
Tak.
Jak się mylę, coś mylę, to od razu poprawiaj. Więc o ruchu z punktu widzenia praktycznego na pewno wiesz bardzo dużo, natomiast z punktu widzenia takiej fizjologii, biomechaniki, nawet bym powiedział fizjoterapeutycznej, no sam powiedziałeś, że no, musiałeś dojść do pewnych rzeczy sam. I teraz powiedz mi, co w ogóle, może inaczej, jaki był przełomowy moment, gdzie zacząłeś swoich sportowców podopiecznych, no bo nie możesz ich nazwać pacjentem, tak? Jaki był moment przełomu, że zacząłeś ich testować trochę inaczej no niż takie klasyczne testy, wiesz, nie umniejszając żadnym tam FMS-om i tak dalej, bo absolutnie, bo to trzeba robić i jak ktoś robi, absolutnie, tylko co skłoniło, że zmieniłeś trochę inaczej postrzeganie? O, a ja się napiję wody z samą cytryną.
No, tak jest. Wiesz co, no przełomowy moment był wtedy, gdy przestałem obserwować różne konta i jakby ślepo wierzyć w to, co pokazują różni ludzie, no, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy książki, które czytałem i tak dalej. I natrafiłem na te testy mięśniowe, które zawsze powtarzam, są ogólnie dostępne od wielu lat, ty to wiesz lepiej ode mnie. Zacząłem sobie testować, znaczy używać tych testów, próbować ich używać w pracy z podopiecznymi. I nagle się okazało, że one dają jakiś fajny obraz całego ciała. No i wtedy bardzo mocno się skupiłem na tych testach. Testowałem wszystkich na każdym treningu po 500 razy każdą osobę, niezależnie czy ją testowałem raz, drugi, trzeci, czy czwarty, czy piąty, czy przychodziła do mnie 10 raz, zawsze testowałem. No i pokazywało mi to świetny obraz i stwierdziłem, czemu tego nie używać jakby w optymalizacji ruchu właśnie ze sportowcami. Mhm. Powiem ci, że bardzo fajna jest to metoda i ona nie tyle co dała dużo mnie, co dała dużo moim podopiecznym i sportowcom, osobom, którzy do mnie przyjeżdżali, bo wiesz, teraz już mniej używam tych testów, bo tak jak mówisz, widzę ruch, wiem co się dzieje, ale testy świetnie dają jakby obraz tego całego ciała dla osoby, która przyjeżdża i teraz jeżeli ja z kimś pracuję, kogoś testuję, no to uświadamiam jemu, jakie on ma braki tak naprawdę tymi testami, czy po zmianie techniki wracamy na testowanie, nagle się okazuje, że subiektywna ocena osoby, która do mnie przyjeżdża jest super, lepiej i tak dalej, no to znaczy, że jest, że one robią robotę właśnie dla niego. No ale takim przełomowym momentem było właśnie odlajkowanie, znaczy może nie odlajkowanie, ale jakby nie wierzenie na ślepo wszystkiemu to, co jest w internecie i po prostu pójście własną drogą.
A powiedz mi teraz tak, no bo rozpocząłeś testowanie, tak? Czyli szukałeś, chciałeś poznać lepiej danego podopiecznego, żeby zrozumieć jego deficyty, czerpałeś wiedzę z jakichś książek, publikacji, czy po prostu to była taka czysta intuicja, że no jest zwykły test Lovetta, w skali Lovetta, czy mięsień działa, mięsień nie działa, czy czymś jednak się trochę wspierałeś, o.
Znaczy, wiesz co, ja nawet nie wiedziałem, że jest skala Lovetta na początku. Po prostu już nawet nie pamiętam, gdzie to było. Chyba to była jakaś metoda neurokinetic terapii. Gdzieś to przypadkiem gdzieś mi to wskoczyło, powiem ci, na internecie. Zobaczyłem test mięśniowy, jak ktoś wykonał dany test mięśniowy i później zacząłem sobie to gdzieś drążyć, oglądać filmy. Doszedłem, że jest to gdzieś kinezjologia stosowana, że, znaczy może inaczej, że w kinezjologii stosowanej bardzo mocno stosują te testy. I interpretują je na różne sposoby, nie tylko takie jak na przykład zwykły test mięśniowy, gdzie właśnie w skali Lovetta masz tam skalę od 1 do 10 chyba
Od
i oceniasz
5, 1 do 5.
czy 6 do 5, do 5, tak,
No
przepraszam.
tam modyfikacje są też.
No, ale jakby nie tylko oceniasz siłę mięśnia, dzieląc go na dane grupy, jakby odczucia, tylko po prostu albo mięsień jest włączony lub włączony. Teraz już też wiem, że to jest mięsień normotoniczny, hipotoniczny i tak dalej, ale jakby, tak jak mówię, ja zawsze starałem się oddzielać te wszystkie rzeczy naukowe bardzo mocno, znaczy może nie oddzielać, ale jakby odsiewać, o, może w ten sposób i zostawiać tylko to, co jest potrzebne trenerowi. Więc tak jak mówię, wpadłem na testy mięśniowe, no i później już wiesz, no jest tego materiałów bardzo dużo, czy na internecie, czy na YouTubach, czy w książkach. No wszyscy się tym zajmują. Wiesz, jak jeżeli przyjeżdża do mnie jakiś fizjoterapeuta, ja z nim rozmawiam o testach mięśniowych, no to nagle się okazuje, uświadomili mi to fizjoterapeuci, że oni mają to na studiach te testy mięśniowe. Więc jakby no ja byłem zaskoczony, że na przykład fizjoterapeuci, którzy gdzieś tam pracują z ludźmi jako trenerzy personalni, nie używają ich w treningu. Ale wiesz co, bardzo mocno mi utkwiło kiedyś to, co mi powiedziałeś, że te testy mięśniowe są narzędziem w moich rękach. I to wiesz co, też mi dało do myślenia, że faktycznie nawet ucząc niektóre osoby tych testów mięśniowych, nie potrafiły ich tak wykorzystać, jak ja to robię. Znaczy też nie mówię, że źle je używały czy dobrze, to jakby jest w ogóle bez różnicy, tylko każdy używa ich po swojemu i dlatego ja zawsze powtarzam, że to jest moja indywidualna jakby ocena tych testów mięśniowych i ja nigdy nic niczego nie wymyśliłem, ale po prostu potrafię zinterpretować dany test mięśniowy na tyle, że daje mi jakiś obraz mojego podopiecznego. I teraz, jeżeli ty zrobisz ten test, albo ktoś inny, i on może zupełnie inaczej wyjść, i to dokładnie o tym wiesz, bo wiesz, na czym polega też kinezjologia stosowana, jak podejście twoje do pacjenta podopiecznego i testowanie z jakim zamiarem i tak dalej, też potrafi ten test zmodyfikować. Także jakby od tamtej pory, jak to powiedziałeś, też dało mi troszeczkę do myślenia, że jest to narzędzie w moich rękach i nie mogę uczyć ludzi tych testów w taki sposób, jak ja to robię. Chociaż ja też zawsze powtarzam, że no, test ma być wykonany, są jakieś zasady wykonania testu, ale to tak naprawdę to, co ty odbierzesz z tego testu, pokazuje ci, z czym masz do czynienia.
Dokładnie tak. I tutaj jakby pojawia się pewna niestety no nieobiektywna skala, nieobiektywna jakby półka, w której no wiadomo, że każdy test można podważyć. No nie ma takiego testu, którego nie można byłoby podważyć. Znaczy, mówi się o tak zwanej czułości testów. Natomiast wiesz co, bo to też, co kiedyś rozmawialiśmy, chyba jak u mnie tutaj do mnie przyjechałeś, że test bardziej jest dla pacjenta tak naprawdę, żeby jemu uzmysłowić nawet, gdzie jest problem. Bo to, że pacjentowi powiesz, nie działa pani pośladek, czy tam panu pośladek, to dla pacjenta nic nie znaczy, bo
Dokładnie.
kiedy on używa tego pośladka. Ale jak mu pokażesz, tak jak nawet ja często to robię, bo to, że mu nie działa prawidłowo pośladek, to i tak naprawdę nie z testu mi wychodzi, tylko nawet z obserwacji, jak on chodzi, jak on stoi,
Oczywiście,
jak
że tak.
robi dokładnie, tak? Ale teraz ja na przykład przez wczoraj miałem taką sytuację, gdzie przyszła do mnie młoda dziewczyna, wydawało się, że mega wysportowana, bo tam jakieś sporty uprawia, już nie pamiętam nawet jakie, ale nieważne. Powiedziałem tak, słuchaj, sprawdzę siłę mięśnia pośladkowego. Twój pośladek powinien zmiażdżyć mi mój mały palec przy teście. Czyli złapałem ją przy kończynie dolnej i mówię, oporuj. A ona nie ma siły. I ona zrozumiała, o Boże, to dlatego mi ten tyłek tak ucieka do tyłu, nie? Jakby... To jest bardziej wytłumaczenie, a to, że ty jako testujący poukładasz punkt A, punkt B, punkt C i tak dalej, no to mega fajnie. Natomiast to, co mi się, słuchaj, to chciałbym też ruszyć, bo to, że ja z Kamilem jesteśmy specyficzni i się
tak co wiem.
To ci powiem szczerze, że ostatnio coraz częściej, jak my rozmawiamy, to ostatnio mieliśmy taką akcję, nie? Gdzie ja się strasznie dziwię, że ja coś chcę powiedzieć, albo ja to nazywam, a ty mówisz, o kurde, ja dzisiaj to robiłem, nie? Jakby jak się sprzęgamy, ale w ten pozytywny sposób. Bo rozmawialiśmy tak. O tak zwanej relaksacji pod ciężarem.
Mhm. Wiesz co, jeszcze ci przerwę, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak pierwszy raz się spotkaliśmy i ja też tam... Zawsze sobie śmieszkuję, że ja tych naukowych rzeczy nie czytam, wy jesteście od tego, ale nawet jak na naszym pierwszym spotkaniu, ty pamiętasz taki przypadek, miałeś pacjenta, który miał przykurcz ręki, fizjoterapeuci nie mogli go jakby otworzyć, on by chłapał udarza, a ty zapytałeś się go, gdzie jest pilot jego i on tą rękę otworzył. Bo jakby odruch, nie, ten talizman, takie połączenie mięśnia, mózg, mięsień i tak dalej, wyobrażenie jakiegoś talizmanu, ja też to kiedyś zrobiłem i wiesz, jakby już na tym pierwszym naszym spotkaniu mieliśmy chyba kilka takich rzeczy, gdzie mówię, albo tak samo przy testowaniu, że jak ja czuję, też powiedziałeś, że wyprosiłeś kogoś na przykład z gabinetu, no bo jakby nie zrobisz terapii, póki głowa się nie odblokuje. Dopóki stan psychiczny nie jest dobry, no to żadna terapia nie pomoże. Ja też ci mówiłem, że jak ja testuję, to czuję, że ten mięsień jest bardzo mocny, jakieś takie nerwowe ruchy są mi też kilka razy powiedziałem, słuchaj, no nie, my kończymy, albo znajdziesz psychologa, albo odsyłam do mojej znajomej Marty, która zajmuje się hipnozą i dopiero wtedy działam, bo i tak nic to nie da. I wiesz, i kilka już takich rzeczy na początku było, gdzie my się tam sprzęgaliśmy, że tak powiesz, a to jak ostatnio rozmawialiśmy, właśnie to, co pisaliśmy sobie, nie? Że ja tam zacząłem nagle testować, jeżeli mówimy o tej relaksacji pod obciążeniem, że dlaczego to tak naprawdę spięcie mięśnia ma powodować ruch, a nie odwrotnie, więc i to, co zawsze pytam się sportowców, którzy do mnie przyjeżdżają, że znaczy, jeżeli rozmawiamy, powiedzmy, mam konsultację i ktoś się ustawia do przysiadu 3 minuty, bo on musi napiąć wszystkie mięśnie i zrobić przysiad, no ja już widzę, że nic z tego nie będzie i zawsze pada słowo podnieś rękę do góry. On podnosi rękę do góry i mówię, słuchaj, jakimi mięśniami to zrobiłeś? No w sumie to nie wiem. No a przysiad jakimi mięśniami zrobiłem? No piszczelowy tylny, strzałkowy, palec, podstawa, tutaj pośladkowy średni, brzuch spiąłem i czyli tak naprawdę da się zrobić ruch bez napinania mięśni, ale jeżeli tego nie robisz w trakcie, powiedzmy, przysiadu, gdzie nie jesteś optymalnie ustawiony, czy optymalnie odpalony mięśniowo, no to sam sobie wtedy przeszkadzasz. I często właśnie mówię sportowcom, że w wykonaniu ruchu oni sobie sami przeszkadzają. I świetny przykład tu jest właśnie stopy, którą wszyscy teraz bardzo mocno katują. I też oczywiście bardzo dziękuję ci za wiedzę o tej stopie, bo to też jest taki game changer dla mnie, przesunięcie do przodu bardzo mocne, ale wszyscy tą stopę zaczęli trenować i pewnie też zauważyłeś, że potrafią wykonać 30 ćwiczeń na stopę, a w trakcie przysiadu czy w trakcie martwego ciągu, jeżeli mówimy o trybuistach oczywiście, no oczywiście biegacze mają to samo, oni nie potrafią jej wdrożyć do pracy i teraz nie można zajmować się stopą czy tam ręką czy nogą, już dajmy spokój tej stopie, ale koncepcja GSP polega na tym, żeby połączyć to wszystko w jedność, a nie tylko trenować nad daną grupą mięśniową. Oczywiście gdzieś tam w izolacjach trzeba też to pewnie od początku robić jako regresja, ale koniec końców wszystko trzeba połączyć. Jeszcze, wiesz, ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o testy, bardzo też taka zmiana u mnie była w prowadzeniu właśnie czy to sportowców, czy moich podopiecznych. Jak odkryłem mięsień strzałkowy, długi, piszczelowy, tylny dzięki testom, i tak i śmiem twierdzić, że chyba jako jedyna osoba gdzieś tam, jak pracowałem z trybuistami, zacząłem je testować, te mięśnie, i poddawać jakimś, wtedy jeszcze w izolacji, to było 3 lata temu chyba, w izolacji jakiejś pracy i to przynosiło już naprawdę świetne efekty wtedy. I no nie boję się przyznać, że nawet nie wiedziałem, co wtedy z tym robiłem. Wiedziałem, że odpalam jakiś mięsień, bo on był nieaktywny, wtedy tak to dzieliłem. No a teraz jak po spotkaniu z tobą i wiedzą, którą ty przekazałeś mnie i Kamilowi, no dokładnie wiem, co robię z tą stopą. Ale wtedy już dawało to bardzo duże rezultaty, jeśli chodzi o stabilność w przysiadzie, stabilność w martwym ciągu. Ja wtedy już chód starałem się wprowadzać jako regresja wszystkich ćwiczeń, jako aktywacja tej stopy i naprawdę to bardzo, bardzo wtedy dużo zmieniało, ale tak jak mówię, nie do końca jeszcze wiedziałem, co to było. Zresztą powiem ci tak szczerze, że odkąd się spotkaliśmy w trójkę, no to tak naprawdę się z Kamilem śmiejemy też często, że z tygodnia na tydzień nasza wiedza po prostu idzie do góry, że czasami powiedzmy, robimy szkolenie w poniedziałek, a w piątek jest ono już nieaktualne w cudzysłowie, bo naprawdę ta wiedza idzie tak świetnie, zwłaszcza obserwacja ciebie, twojej pracy w gabinecie, bo przecież przyjeżdżasz raz w tygodniu do Gorzowa i mam tą kurczę przyjemność i no, obserwować, jak pracujesz. I naprawdę dużo rzeczy, wiesz, nagle staje się jasnych, nie? I to jest coś, do czego ja zawsze dążyłem też, ta współpraca z fizjoterapeutą, ale właśnie na takiej zasadzie, nie, że ja dostaję kartkę od fizjoterapeuty, słuchaj, pośladkowy nie działa i piszczelowy nie działa, no to przecież takie informacje to ja sobie sam mogę zrobić z testów albo nawet z obserwacji, więc żadna jest to dla mnie informacja, dla mnie jest potrzebna diagnoza taką, którą ty dajesz, albo zobacz, przykład ostatniej dziewczyny, tej siatkarki, to było ostatnie, co byłeś w środę, dziewczyna świetnie wysportowana, zawodowo gra w siatkówkę, przyjechała ze swoim narzeczonym chyba, trener przygotowania motorycznego, który był też u mnie, też ją prowadzi i oni wszyscy twierdzą, że bardzo silna dziewczyna, bardzo silny brzuch, wszystko silne, no a ty jak przyłożyłeś palec do pięty, no to ona się cała powyginała i nie była w stanie utrzymać ani brzucha, ani napięcia. No, gdziekolwiek. No i tak naprawdę wizyta nie polegała na tym, że ty się rozbijałeś, czy tam cokolwiek i robiłeś, tylko po prostu zdiagnozowałeś. No i teraz od tego momentu etap pracy, jaki jest, no ma dokładnie powiedziane, co ma zrobić. I dlatego bardzo mocno do tego dążyłem. No i jak mówię, ta wiedza idzie bardzo, bardzo do przodu i to z tygodnia na tydzień. Także to, co było miesiąc temu, już nie to, że nie jest aktualne dzisiaj, tylko jest jakby powiększone o wiedzę, którą na co dzień sobie używamy i z tobą, i z Kamilem, bo z Kamilem również prowadzimy konsultacje, na tych konsultacjach też bardzo, bardzo dużo wynika fajnych rzeczy.
Znaczy ja ci powiem coś takiego, a propos tego, co mówisz, że coś jest aktualne, nieaktualne, bo jakby godzinę przed tobą nagrywałem inny podcast, bo dzisiaj mam troszeczkę dnia wolnego i rozmawiałem z moim nauczycielem. Tak naprawdę, więc powiem ci tak szczerze, że jest pewien problem, pewien natłok wiedzy, pewien natłok technik, pewien ogromny natłok zbyt dużej pewności siebie. Ja wiem, że jak przychodzi, no u nas przychodzi pacjento klient, to tak bym powiedział, no mój to pacjent, tak, natomiast do czego zmierzam? No pacjent, pamiętasz ten rysunek, co narysowałeś z książką? Tyle ma wykorzystać w gabinecie, przesiać, a pacjent ma dostać minimum. To nie chodzi o to, żeby pacjent nie wiedział dlaczego, tylko ty z tego całego narzędzia sita i leja diagnostycznego, czy też testując, testowego, masz wyłuskać to, co przy minimum pracy da najlepszy efekt. Bo nie sztuką jest zrobić wszystko i nie wiedzieć, co zadziałało. Tak?
No oczywiście, że tak.
No, a ja bardzo często obserwuję to u siebie w swoim świecie zawodowym, że my robimy jako terapeuci mega fajną robotę, okej, ale zadaję pytanie pierwszemu lepszemu terapeucie, ale która z tych rzeczy mu pomogła? No i nagle usłyszysz, że albo nie wiem, albo że wszystkie. No jeżeli wszystkie, to znaczy, że nie wiesz, co pomoże. Tak nie działa. Oczywiście, że suma summarum jest lepiej, efekt jest in plus, natomiast to znaczy, że co? Że pacjent musi to wszystko wykonywać w domu, albo to wszystko musisz robić x czasu, żeby mu pomóc, no troszeczkę jest to nieprawda. Oczywiście, że to dzisiaj też rozmawiałem między innymi z Mikołajem, że jeżeli przychodzi pacjent i trzeba ich podzielić na tych, którzy na przykład nie mają diety, czyli mega źle, na tych przeciętnych Kowalskich, którzy coś tam robią, no i na tych, którzy się czegoś tam trzymają. No to jeżeli mamy dwójkę i trójkę, to na tym można budować, ale jeżeli mamy jedynkę, czyli gościa, który nic nie dba, o nic nie dba, to on musi zmienić wszystko. On musi zmienić wszystko, jeżeli chce być zdrowy. Dlatego na przykład to co ostatnio właśnie z tą siatkarką, co rozmawialiśmy, że okej, ja mogę zdecydować, czy ja chcę uczestniczyć w twojej autodestrukcji, tak? Mogę odmówić, no ja odmawiam, już, tak? Natomiast, bo nie mam z tego fanu, bo ja wiem, że jak ja teraz jej pomogę w autodestrukcji, to mi będzie ciężej, technicznie ciężej tak naprawdę, po zawodach jej pomóc do powrotu do kolejnego okresu zawodów, tak? Ja na przykład widzę, jak wasza praca też się fajnie zmienia, bo wy sobie tak wybraliście, właśnie wyłuskaliście z tej encyklopedii pewne rzeczy, które wam są potrzebne i z tego wyłuskania, czyli mikro, dajecie jeszcze mikro klientowi. A co cię tak naprawdę, jeżeli mówimy teraz o stopie, tak, troszeczkę, co cię w tej stopie tak zdziwiło, no odkąd powiedzmy współpracujemy razem, tak, no ale wcześniej też się tą stopą zajmowałeś, ale coś się... Jakiś moment, nie wiem, wow, albo o kurwa, o przeproszenie.
Takie o kurwa było za przeproszeniem, jak zobaczyłem, że ta stopa faktycznie u wszystkich jest bardzo zaniedbana i tutaj chodzi o jakby, bo wiesz, no, w większości wypadków pracujemy ze sportowcami i oni po prostu nie mają tą stopę niefunkcjonalną i ona nie jest w stanie przenosić takich obciążeń i właśnie ty mi pokazałeś na zasadzie, czy to jest stopa Mortona, czy to stopa Rothbarta, czy to krótszy palec, czy dłuższy. Jakby znowu ja omijam te mądre słowa, bo to nie jest nam potrzebne, ale pokazało mi to, po pierwsze, jak właśnie jest niewydolna stopa i ile trzeba poświęcić czasu na nią, zanim zajmiemy się czymkolwiek innym resztą. Wytłumaczyłeś mi też pewne rzeczy, które robiłem wcześniej, dlaczego robiłem testy strzałkowe i piszczelowe, dlaczego te dwa mięśnie były akurat tak ważne, bo one były bardzo mocno stabilizowały stopę, ale też no, zdziwiło mnie to, jak dużo nie wiem o tej stopie i jak dużą ilością rzeczy nie mogę się zajmować. Bo kiedyś, tak jak mówię, myślałem, że są tylko dwa mięśnie i to tak jak kiedyś był pośladkowy średni święty Graal przysiadu, jak działa, no to już wszystko, jesteśmy uratowani. A tak myślałem o piszczelowym, tylnym i strzałkowym długim, a teraz widzę, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, o których nie wiem. Znaczy może jestem teraz ich świadom, ale no nie wolno mi dotykać ich, żeby nie pogłębić jakby, albo nie pogorszyć stanu podopiecznego. I to mi bardzo dużo pomogło. Ile jeszcze wiedzy przede mną, żeby zdobyć, żeby się tą stopą naprawdę zająć, tak jak ty to robisz, ale też z drugiej strony wiem, że nigdy tego nie będę robił i też nie chcę do końca robić tego, bo też dobrze wiesz, że ja bardzo mocno chcę oddzielić pracę fizjoterapeutyczną od pracy trenerskiej i zamykać jakby temat czasami na odesłaniu do fizjoterapeuty i po prostu pokazać ludziom, że nasza praca trenerów kończy się tu i teraz. I jakby ten ogrom wiedzy, który mi przekazałeś, i to było dla mnie szokiem, ile nie wiem, ile nie muszę wiedzieć tak naprawdę o tej stopie, pokazało mi, gdzie jest stop, gdzie mam się zatrzymać, co mam zrobić, ile mogę zrobić i co mogę zrobić, żeby nie pogorszyć jeszcze stanu, nie? Bo kiedyś jakby ślepo waliłem wszystkich tak samo, a teraz nie, widzę, słuchaj, no tutaj jest ten palec krótszy, możemy popróbować, ale jeżeli nie będzie efektu za tydzień, od razu jedziesz do Piotra, bo jeżeli ma termin, to on cię zdiagnozuje. Wtedy on mi powie, słuchaj, podłóż to, nie podkładaj, zróbcie to, trzeba zewrzeć stopę i tak dalej, tak, żeby ja się czuł pewny w tym, co robię. Także no, po prostu wiedzę, którą mi przekazałeś, to już był dla mnie szok, nie? Co z tą stopą? Dla ciebie to jest oczywiście, wiesz, nie? Chleb powszedni, ale dla mnie to wow. O kurde, stopa.
To dla mnie wow jest coś innego. Paradoks jest taki, że dla mnie wow jest to, co ty robisz razem też w duecie z Kamilem, bo okej, ja rozumiem zasady RPE i skalę RIR, ja to okej, też rozumiem, daleki jestem od tego, żeby tak zaprogramować, jak wy to zrobicie, nawet inaczej powiem. Daleki jestem od tego, żeby to zrobić na takim luzie. O, może tak. Natomiast kiedy zacząłeś się interesować chodem? Bo nasza wspólna koncepcja naszej trójki, no to jest, tylko chód ma znaczenie. Oczywiście jest to pewne przewrotne stwierdzenie, bo to absolutnie jest tak, że wystarczy chodzić, tak? Ale na to, na ten wzorzec, ten jeden wzorzec, nie na żaden przysiad, plank i tak dalej, na ten wzorzec jakby wstawiamy go w rdzeniu i do tego dążymy. Co się skłoniło, że zacząłeś tym się akurat chodem interesować?
Wiesz co, to też wyszło razem z tymi testami. Jak zacząłem testować, jakby przeanalizowałem pracę pośladka, no bo jakby tutaj, jeżeli, troszeczkę byłem w trójboju, też sobie to trenowałem kiedyś i tam pośladek był ważny, pośladkowy średni był ważny, kiedy on się włącza do pracy i tak dalej, ale jak zacząłem sobie to korelować właśnie ze stopą, z całym ruchem, jakby przestałem patrzeć znowu na ciało jako zlepek mięśni, tylko jako coś, co tworzy całość. Zacząłem łączyć to wszystko, że trójwyprost to jednak jest też w chodzie czasami, że w biegu to jest zawsze. I też zacząłem po prostu próbować. Wiesz, też dobrze wiesz, że ja czasami jakby nie patrzę na badania, nie patrzę, kto coś zrobił na jakieś ćwiczenie, ktoś wymyślił, tylko próbuję. No nic, jakby co mogę zrobić człowiekowi, jeżeli wdrożę u niego jakąś formę chodu. No nie jest to aż takie obciążające, żeby on się tam zabił, czy połamał, czy jakby pogłębił. Nie wiem, jakąś kontuzję, znaczy, no jak ma kontuzję, to i tak leci do ciebie, ale wiesz, jakąś coś bolącego. I jak zacząłem wprowadzać ten chód w momencie, gdy zaczęło mi się te testy mięśniowe łączyć mi jakby te całe ciało ukazywać, że ono jest jednością, no i zacząłem właśnie patrzeć też może jako taśmy Meyersa sobie oczywiście gdzieś tam przeglądałem. No i jak stwierdziłem, że łączy się to wszystko w jedną całość, no to trzeba zacząć od czegoś, czego robimy na co dzień bardzo dużo. No i jak wiesz, sobie siedziałem i kminię, no przecież jeżeli chodzimy 10 tysięcy kroków dziennie, no to jest 5 tysięcy powtórzeń na stronę. I wiesz, i też zacząłem o tym mówić chyba z rok czy 2 lata temu, że no dlaczego nie wykorzystać tego w trakcie chodu i jeżeli rozpędzisz od tych 5-6 km na godzinę, włączyć wszystko, co jest w stopie. Nie wiedziałem wtedy, że to jest Coward Hicksa, nie wiedziałem, że to wszystkie rzeczy, o których mówiłeś i których mnie nauczyłeś, że to wtedy się włącza do pracy. Po prostu zacząłem pracować na pełnym zakresie ruchu. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz taka była, jak ćwiczenie, które czasami wykonuję z podopiecznymi, to jest praca na pełnym zakresie stopy w zgięciu grzbietowym i zgięciu podeszwowym. No i przecież to jest wzorzec chodu tak naprawdę, czyli praca na pełnych zakresach. Jeżeli na przykład ktoś przetorowałem ruch w ten sposób i nagle zeszło napięcie z Achillesa, nagle się okazało, że łydka nie boli, nagle się okazało, że kolano odpuściło, wiesz, no to mówię, no to dlaczego nie wdrożyć tego w trakcie chodu? No i jak zadawałem ludziom chód, który też obciążałem później, nagle kurczę, była duża poprawa w tym wszystkim. Nie mówię, że też to jest rozwiązanie, tak jak wiesz, only gate matters, ale to nie jest rozwiązanie na wszystko.
Tak.
Nie spłaci nam kredytu na pewno, ale bardzo, bardzo, jakby to jest ta największa regresja, którą można wprowadzić bez niczego. Masz chodnik, idziesz na zewnątrz i możesz skupić się na chodzie, przyspieszyć trochę ten chód, no i nagle się okazuje, że nie wiem, 10, 15, 20% problemów znika. Czyli plecy przestają boleć, bo się zaktywuje pośladek, pośladkowy wielki, znaczy miednica zaczyna się stabilizować, stopa zaczyna się odpalać, w końcu zaczyna pracować w pełnym zakresie ruchu, bo jeżeli mamy osoby, powiedzmy, no nie chcę tutaj wracać do trójbójstw cały czas, no bo zaraz się okaże, że tylko ich robimy, ale są takim świetnym przykładem, oni nic nie robią oprócz przysiadów, martwego ciągu i wyciskania. Oczywiście nie chcę obrażać, bo są też osoby, które pewnie robią inne rzeczy, ale jeżeli się okazało, że nagle oni zaczęli używać stopę w pełnym zakresie ruchu, w pełnym zgięciu grzbietowym i wyproście, no to jakoś te taśmy się zaczęły uruchamiać, taśma tylna, skłon się pogłębia, a nagle się okazuje, że kręgosłup jest luźniejszy. Ja mówię, no to tak, no troszeczkę brakuje wam tego GPP słynnego, który wszyscy wiedzą, co to jest, ale nikt nie wie, jak to wdrożyć i nikt tego nie robi. A może nie, wszyscy wiedzą, jak to wdrożyć, ale nikt tego nie robi. Także chód był dla mnie bardzo ważny w momencie, gdy zobaczyłem, że jak bardzo można z niego skorzystać.
Tak. A powiedz mi, a sam trenujesz chód, czy raczej nie masz
A,
czasu?
powiem ci, że właśnie między innymi ja też mam tam trochę dolegliwości bólowych, zawsze miałem, wiesz, ja bardzo dużo trenowałem kiedyś, chyba z 10 czy 12 lat sporty walki, plus trójbój, plus siłownia, plus AWF, gdzie na AWF-ie też tam były zajęcia czasami 3 razy dziennie, mieliśmy siatkówka, pływanie, później gimnastyka, później jeszcze trening judo i tak dalej, więc bardzo dużo tego było. Mnie bolał często czworoboczny lędźwi z jednej strony i powiem ci, że to też było niedawno, jak ja rozkminiłem, jak ten chód ma być, bo ja też go uczyłem etapami. Raz uczyłem go tak, później troszeczkę lepiej, później znowu jeszcze trochę lepiej, tak mi się wydawało. I dopiero, nie wiem, jeszcze my się wtedy nie spotkaliśmy, ale krótko przed naszym spotkaniem znowu zacząłem analizować sobie ten chód i zacząłem go wdrażać u siebie. No i powiem ci, że od tego momentu, jak chodzę, przestały boleć mnie plecy. Znaczy, wiesz, ten ból się gdzieś tam, znaczy, ten ból, który zawsze miałem czworobocznego lędźwia, już zniknął całkiem. Ja tam mam jeszcze inne przypadłości, o których ty też wiesz, ale jakby te takie na co dzień bolączki pleców, to wszystko zniknęło. I wiesz, jakby też nie skupiam się na tym chodzie codziennie, no bo to jest tak, jakbym codziennie robił siłownię przez 12 godzin, czy tam 8 godzin chodzenia, i tego też nie uczę, bo to jest też jakby, powiedzmy, seria, ilość, objętość i tak dalej, więc po prostu chodzę sobie i wychodzę z psem, staram się włączyć do pracy ten chód w pełnym zakresie, przyspieszyć trochę i wtedy jest okej. Okay. Zresztą ci powiem, mam też znajomych, się okazało, że w Polsce, w Gorzowie mieszka chyba wicemistrz świata w Nordic Walking. Nie wiedziałem, że w sumie w tym są zawody, ale gościu miał naprawdę ciężkie wypadki. Jego historię usłyszałem, bo to jest znajomy mojego, też takiego dobrego znajomego. Śmierć kliniczną przeżył, na motorze gdzieś tam prawie się zabił i stwierdzili, że go nie doprowadzą do stanu takiego, że te plecy go nie będą bolały, tam jeszcze też miał dużo rzeczy, ale zaczął właśnie chodzić z kijkami. I od momentu, gdy zaczął chodzić z kijkami, wszystkie dolegliwości bólowe, takie mięśniowe mu przeszły. No i tak zaczął chodzić, że został tym wicemistrzem świata. I wiesz, jak teraz na przykład zaprasza znajomych swoich do chodzenia, no to się okazuje, że te plecy przestają boleć. I wiesz, i właśnie miałem taką dyskusję z tym kolegą, który opowiadał mi tej historii. Notabene był u mnie na wizycie i nauczyłem go chodu i on nagle do mnie mówi, ty, to chodzenie to jest dobre, bo przestały mi boleć plecy. Ja mówię, no słuchaj, no ale przecież jak byłeś u mnie, też dokładnie o tym ci mówiłem. Tylko widzisz, ludzie, jeżeli nie mają sprzętu do treningu, to nie uważają, że mogą coś zrobić. Ale jak on dostał kijki, wiesz, ubrał opaskę, ubrał, przygotował się jakby do treningu, no to wtedy, o, zobacz, chód nam pomaga. Mówię, tak, no ale bez kijków też możesz chodzić i też możesz zaktywować wszystko to, co w Nordic Walking. Także tak, no chód moim zdaniem jest petardą dla osób, które właśnie nie mają dostępu może do siłowni, nie mogą trenować albo nie chcą się nawet trenować, to i tak zawsze chodzą. Więc dlatego się nie nauczyć chodzić.
Nie, no, nie da rady. Natomiast no, chyba zgodzi się, że najtrudniejszym klientem dla nas no, jest człowiek, który mało chodzi.
O, jakby tutaj szachmat, nie? Co z nim zrobić? No, bo wiesz, też ludzie sobie wyobrażają, że no, ty to wiesz też najlepiej, przyjdą do ciebie na wizytę, no i ty załatwisz cały problem. Pewnie czasami się uda, jakbyś popracował gdzieś tam manualnie, wiesz, ten problem odsunąć na miesiąc, na dwa, na trzy i jest okej, okay, ale wiesz, w naszej koncepcji nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby znaleźć przyczynę i ją usunąć ćwiczeniami, które dana osoba musi zrobić, a nie ty za nią, albo nie ty z nią w trakcie treningu, no bo nawet jeżeli zrobisz trzy treningi w ciągu tygodnia na daną grupę mięśniową, poświęcisz 15 minut, to masz 45 minut pracy w ciągu tygodnia, na co zresztą czasu? No dalej pozycja, która cię niszczy, nie?
Znaczy tym bardziej, że wiesz, jest prosta zasada treningu, o której my mówimy, że okej, okay, regresja, dobra, czyli musimy się gdzieś tam cofnąć, no i później powolutku progresować. Natomiast gdzie ja mam się na Boga cofnąć, jeżeli człowiek nic nie robi?
No, no właśnie, no tutaj już jakby no, do leżenia, nie ruszania się. No
znaczy, problem jest taki, że ludzie nie potrafią nawet w sposób rozluźniający leżeć, a oni chcą już poddawać się mega przeciążeniom. Dla mnie w ogóle, i teraz też, żeby nie zabrzmiało, że zaatakuję osobiście CrossFit, bo okej, to jak on jest wielokrotnie prowadzony, jak niektórzy są, nazwijmy, samozwańczymi trenerami crossfitu, albo, no nieważne, to, bo to wiadomo, że nie można uogólniać, ale wiesz, zrobiła się pewna moda. Ja pamiętam na jednym kursie przyszedł chłopak i on mówi, że on chodzi na crossfit i się mega dobrze czuje, a prowadzący, ja byłem wtedy akurat uczestnikiem szkolenia, nie prowadziłem szkolenia, mówi, dobra, to daj mi, ja cię przebadam. I nagle się okazało, że gość po prostu, jak jeszcze tak, i to fizjoterapeuta, jak jeszcze tak trochę pociągnie, no to skończy na stole, nie? Jakby, i wiesz, i to jest takie zrozumienie, że okej, wszyscy skaczą, tylko że siła eksplozywna, cała parometria i tak dalej, plerometria, przepraszam, to jest ostatnie stadium wytrenowania tak naprawdę, a nie początek. A idziesz i gdzie ten trener, nawet jeżeli jest mega zajebistym trenerem, to gdzie on cię przypilnuje przy grupie 30 osób, które z tobą ćwiczą?
No nie da rady, wiesz, no i teraz no zobacz, bardzo duże zdziwienie jest osób, czasami jak ja prowadzę czy swoją konsultację, czy prowadzę konsultację z Kamilem, przyjeżdża sportowiec, który, nie wiem, ma 15 lat stażu, jest bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o specyficzną te SPP, czyli Specific Sport Preparation, jest świetnie zaawansowany, mega, wiesz, ja też prowadzę koszykarki, gdzie miałem tam czołowe zawodniczki z WNBA w sezonie. No ale jak z nimi popracujesz i gdzieś tam je potestujesz, no to się okazuje, że nie są w stanie wykonać najprostszych ruchów. Potrafią grać, oczywiście, no ale to jest droga do destrukcji. I teraz, jeżeli przyjdzie akcjonariusz na konsultację, a my znowu zaczynamy od tej stopy męczyć, no jakby ktoś powiedział, kurczę, no wszystkim robicie to samo, a co mamy robić? Mam cię nauczyć się rwania, czy podrzutu, czy przysiadu, jak ty nie potrafisz stać na stopie aktywnie? No, oczywiście, że musimy zacząć z wszystkimi to samo, no bo wszyscy, znaczy wszyscy, no duża większość ma stopy bardzo niewydolne, więc zawsze zaczniemy od takiej regresji, a później jest zdziwienie, przecież no ja tutaj, nie wiem, rzucam młotem, biegam na setkę tyle i tyle, jestem wicemistrzem świata, czy tam Europy, a nagle ty mi mówisz, że moja stopa jest słaba. No to ja, nie ja ci mówię, tylko twoje ciało ci mówi. No, widzisz, że w
Dokładnie.
teście to wychodzi bardzo słabe, widzisz, że nie jesteś w stanie utrzymać się na stopie tyle i tyle, widzisz, że noga się trzęsie w trakcie, gdy my damy ci najprostsze ćwiczenie, a ty w trakcie na przykład sprintu masz to przeciążać trzykrotnością masy swojego ciała, gdzie są kolce tartan, jest tam w ogóle strat energii praktycznie nie ma, a ty nie jesteś w stanie się ustabilizować w prostym ćwiczeniu. No to sam wybierz, sama wybierz sobie, co chcesz z tym zrobić. No ale oczywiście sezon za sezonem, roztrenowanie trwa powiedzmy, nie wiem, 4 tygodnie albo 8 tygodni, bo trzeba znowu już startować na następnych jakichś zawodach, które nic tak naprawdę nie wnoszą, tylko po prostu no, trener ma w grafiku, no to trzeba tam wejść i no nikt nie ma czasu na przygotowanie. I teraz powiem ci też, prowadzę młodsze zawodniczki z koszykówki, które są osoby, którym zaproponowałem, że za darmo je poprowadzę, bo widzę te mega deficyty czy to w stopie, czy w czymkolwiek. No, bardzo, bardzo mam jeden taki fajny przypadek, no ciężki, widzę ile tam jest pracy potrzebnych, no ale wiesz, no tu jest sezon, sezon się skończył, no to teraz jest 3x3, no później jest, nie wiem, tam coś jeszcze. No dobra, ja jestem otwarty, masz 2 miesiące, możesz się poświęcić na grę, albo możesz zrobić to ze mną i może mogę cię poprowadzić w ten sposób, że będziesz naprawiona. Ale wiesz, no jak ktoś ma 18 lat, tam 17, no to czy on myśli, co to będzie za 10-15 lat? Ja też tak myślałem, też trenowałem z połamanymi paluchami, też trenowałem z wyłamanym łokciem, no przecież bandaż wystarczy elastyczny i tam jakoś trzyma, nie? No ale bardzo mało ludzi jest takich świadomych i to moim zdaniem powinna być rola trenera, który nie powinien w ogóle dopuścić do sportu, no bo co z tego, że ktoś jest utalentowany, dużo jest utalentowanych zawodników, no ale to jest kwestia, kiedy on zdobędzie jakby pik swoich możliwości, kiedy zdobędzie ten medal na igrzyskach, no bo o to wszyscy walczą i czy do tego dotrwa. Jeżeli dotrwa, to okej, super, udało się, ale później takie osoby, jak dobrze wiesz, mamy my i teraz te osoby mówią do nas, weź mnie napraw, bo ja 15 lat trenowałem, teraz coś się stało, bo chodzić nie mogę. No to idź do swojego trenera i teraz powiedz mu, niech cię naprawi, albo chociaż zapłaci za to, co musisz teraz wydawać na nas albo na innych fizjoterapeutów.
Znaczy, to jest mega, słuchaj, problem, bo znaczy, wiesz co, ja się generalnie zastanawiam, bo ja przecież to, co wam kiedyś opowiadałem, że no ja na początku miałem tą karierę fizjoterapeuty, nazwijmy to bardzo mocno neurologicznego, później przeszedłem na taki sport wyczynowy i powiem ci, że ja mam ogromny problem w zrozumieniu, aż w zrozumieniu, w przyzwoleniu, albo inaczej, kiedy przyzwolić no, na to psucie, a kiedy jednak przerwać, bo wiesz, no, są ludzie, którzy wybierają drogę. Jedna z dróg takich ludzi może nazywać się, będę sportowcem, będę żył swoim ciałem, tak, będę żywił rodzinę swoim ciałem. No i teraz, wiesz, tam nie można oczywiście mówić o leczeniu, tylko teraz no, jakby praktyka pokazuje, że w pewnym momencie, gdy ten człowiek kończy karierę, staje się kaleką. No i teraz, wiesz, gdzie znaleźć środek?
Gdzie znaczy, znaleźć środek? Wiesz, też mi się wydaje, że w sporcie jakby, to ja też to zawsze powtarzam, że sport dąży do tego, żeby zniszczyć zawodnika, a takie osoby jak ty czy my, no jesteśmy do tego, żeby to zniszczenie przyszło jak najpóźniej, albo jeżeli się uda, w ogóle nie przyszło. Ale wiesz, my tutaj mówimy o czymś, co dana dyscyplina, no jakby wyciąga z ciebie bardzo, jesteś mocno poddawany obciążeniom, więc musi przyjść to zniszczenie, no bo to nie jest normalne dla organizmu. Można się adaptować do pewnych kwestii, ale no nie w nieskończoność. Tylko chodzi tutaj o coś innego. Jeżeli osoba, która trenuje lekkoatletykę i jest wicemistrzynią, czekaj, polskiej, mam taką dziewczynę, a jej stopa w ogóle jest nieprzygotowana do obciążeń, to mówimy tutaj o czymś, no jakby, no strasznym już, bo to nie chodzi, żeby, wiesz, ja rozumiem, że stopa, wszystko jest już obudowane i tak dalej i ona łapie jakąś kontuzję, w co wątpię, gdyby tak było, no to wtedy możemy się zastanawiać, dlaczego tak się stało, czy faktycznie obciążenia są za duże, czy jest za mało regeneracji i tak dalej, ale my tu mówimy o podstawach takich, o podstawowych ćwiczeniach, sam zresztą wiesz, jak dajesz jakieś ćwiczenie, bardzo proste z pozoru wyglądające, nie obciążające zawodnika, a osoba, która trenuje ileś tam lat, czy to trójbój, czy cokolwiek, bo przecież ty miałeś przekrój sportowców od A do Z, nie jest w stanie utrzymać pozycji, którą, wiesz, no nie powinno w ogóle robić na nim wrażenia. No to a wiesz, jakim sportowcy są poddawani obciążeniom? Przecież jadą na obóz, mają 2 treningi dziennie, czasami 3 treningi dziennie. Oni normalnie chodzą do pracy, to jest 2, 3, 4 godziny dziennie trenowania tego samego ruchu praktycznie czasami i no i co dalej z tym? No właśnie, przychodzą później do nas i weźmie napraw w miesiąc, no ale teraz naprawa będzie trwała rok, może 2, może 3, nie wiem, czy w ogóle się uda naprawić, no bo jak ty 15 lat się zniszczyłaś, no to jest tak samo jak z odchudzaniem, wiesz, grubniesz w ciągu 10 lat, chcesz się odchudzić w miesiąc, nie? No tak się nie da, nie? Czasami się nie da.
Znaczy, no to właśnie trzeba hamować, ale
tak.
Też umiejętnie jakby no, zachęcać, bo znaczy jest naprawdę mega problem w prowadzeniu podopiecznego, bo tak naprawdę w naszej koncepcji, tak jak sobie zakładaliśmy, to chcemy prowadzić to w sposób bardzo mega globalny, skupiając się na aspektach, bo tylko wtedy będzie efekt taki, który nas interesuje. Znaczy nas jako nas i nas jako tę grupę z pacjentem.
A czy wiesz co, ja ci powiem tak, też się ostatnio zastanawiałem tak naprawdę, co ja robię, bo wiesz, jedni nazywają mnie trenerem, ja trenerem no nie nazwałbym się do końca, no bo to, że prowadzę podopiecznych jakichś komercyjnych, to okej, no ale tak doszedłem do wniosku, że no, lubię się zajmować optymalizacją ruchu i chyba przy tym zostanę, że po prostu, tak jak mówisz, widzę często, jak ten ruch powinien wyglądać i teraz nieważne, jaka to jest dyscyplina, czy to jest bieganie, czy to jest trójbój, czy to jest skakanie, latanie, czy cokolwiek, ruch zawsze musi być zrobiony odpowiednio w każdej dyscyplinie. I teraz, jeżeli ktoś źle stawia stopę w trójboju czy w biegu, no to musimy to naprawić. I ja bardzo dążę w tych konsultacjach, które prowadzę do tego, żeby przenieść tego zawodnika na taki jakby początek, tak? Podzieliłbym to drogę, powiedzmy, nie wiem, na 4 etapy. Pierwszy etap jest to w momencie, gdy ty osiągniesz już jakby władzę nad swoją stopą, obciążysz ją odpowiednimi ciężarami, połączysz to z biodrem, z łopatką, będziesz umiał wykorzystać to, będziesz umiał zrobić tą relaksację, o której cały czas mówimy, to co też ty powtarzasz, że bo jak jesteś muzykiem, to najciężej zagrać pauzę, no i też mi to utkwiło w głowie i też to, że można, nieważne jaki ciężar podniesiesz, ważne jak go odłożysz. Jeżeli tego wszystkiego nauczymy daną osobę, to moim zdaniem ma zaliczony pierwszy etap. I tak, teraz na to możemy nakładać jakiekolwiek obciążenia. I co zrobić z tym trenerem, mnie już to nie interesuje, bo wiemy, że podstawę ma bardzo dobrą. Ruch jest zoptymalizowany, wie jak wykorzystać ciało, wie po co tą stopę ćwiczy, bo co z tego, że ja mu powiem, zrób tam 10 powtórzeń czy 3 serie, jak on nie będzie wiedział, dlaczego ta stopa ma iść w tym kierunku, do czego jest ten piszczelowy tylny i strzałkowy długi, dlaczego ten paluch jest tak ważny, dlaczego przy stopie Mortona nie może zrobić tego i nigdy tego nie zrobi. Jeżeli on to zrozumie i będzie w stanie wykorzystać wszystko w swojej dyscyplinie, a będzie, bo mam jakby styczność z wieloma sportowcami, którzy po wizycie u mnie zrozumieli, po co w ogóle robią dany ruch i wiele kontuzji zniknęło tak naprawdę i dlatego wiesz, też jest taki mit, że wiesz, też to słyszałeś, no kurczę, Wojtek mi pomógł, fizjoterapeuta mi nie pomógł. To nie, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Fizjoterapeuta robi swoją robotę, a ja przez właśnie tą optymalizację ruchu danej osoby spowodowałem, że mięśnie się zbalansowały i jakby pomagają sobie, tak? Po to mamy te 3 mięśnie, które działają w jednym kierunku, żeby ze sobą wspólnie pracowały, a nie, że jeden pracuje, 2 odpoczywają. I teraz, tak jak mówię, ja nigdy nie zajmowałem się naprawą ludzi, ja starałem się zbalansować to, co mają niezbalansowane, a że efekt naprawy przychodził, no to przecież to nie jest moja wina. Dlatego
trudno, żeby się
no dokładnie, no mówię, nie, no dawaj, psujemy, bo fizjoterapeuta ma to naprawić. No nie, no tak to nie.
A jak ty widzisz przyszłość naszej koncepcji? Tak, jak ty w ogóle spostrzegasz, bo to, że no ja z Kamilem jakoś tam, bo się już wypowiadaliśmy, ja z nim na ten temat, no ciebie brakowało, no wiadomo, z różnych przyczyn jesteś. Jak ty widzisz tę koncepcję i jej przyszłość?
Wiesz co, inaczej, widzę ją w super barwach, bo gdyby nie było tak, to nie budowałbym centrum fizjoterapii, powiedzmy, to centrum GSP, gdzie chcemy zrobić coś innego, to jest naprawdę potężne przedsięwzięcie jak dla mnie, bo to jest 220 metrów powierzchni, gdzie chcemy stworzyć coś, czego moim zdaniem No może nie to, że nie było, no bo każdy jakby dąży do optymalizacji tego ruchu, współpracy z trenerami, z fizjoterapeutami, ale myślę, że to, co my robimy w trójkę, inaczej, wiesz co, powiem ci tak, kiedyś też zawsze się śmieję, że jak, dlaczego, o, może tak, dlaczego przestałem czytać jakieś tam rzeczy związane ze sportem, przestałem czytać kolejne, tak, bo no, oczywiście część tam przeczytałem, bo stwierdziłem, że jeżeli ktoś coś wymyśli nowego w sporcie, to dostanie Nobla, nie? Czy w sporcie, czy w fitnessie w ogóle, wiesz, milion ćwiczeń nagle na pośladek, a tak naprawdę dwa działają. Także, czekaj, bo straciłem wątek, dlaczego...
Spokojnie. Powiedziałeś, że no...
Tak. I myślę, że właśnie to, co my robimy, to jest właśnie coś nowego. To jest taka, nie to, że wymyśliliśmy koło na nowo, ale po prostu całą tą wiedzę, która była zebrana w tych książkach, całą tą twoją wiedzę, którą ty masz jako fizjoterapeuta, trener Kamil jako trener, ja jako osoba, która widzi ruch, która potrafi pokazać klientowi, pacjentowi, że słuchaj, te mięśnie nie działają, to jest, masz, zobacz, cały obraz. I te nasze połączenie tej koncepcji, stworzenie tej koncepcji w trójkę, myślę, że jest czymś nowym, co naprawdę ma szansę zadziałać na podopiecznych, na pacjentach i na sportowcach, czyli na czymś, na czym najbardziej mi zależy. Także ja widzę w ogóle naszą koncepcję, widzę, znaczy inaczej, chciałbym, żeby ludzie się jej uczyli. Chciałbym, żeby czerpali ona, dlatego też nasz projekt powstał, bo wiesz, no ja naprawdę, jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, poświęcam mu czasami 3-4 godziny po to, żeby też mu wytłumaczyć, słuchaj, to nie jest tak, że ty przyjedziesz do mnie, ja ci pokażę, co masz zrobić i koniec. Nie, no to musisz nad tym zapracować, musisz też się spotkać z Piotrem, żeby zrobić tą dogłębną diagnostykę, której ja nie potrafię. To dopiero jakby jest całe, dlatego też, wiesz, mamy w ofercie jakby wizytę z naszą trójką, która pokazuje już od A do Z, już więcej nie można zrobić, tylko znowu ktoś przyjeżdża z daleka, czasami dostaje nagle dwa ćwiczenia i ma z tym wyjechać do domu. No i jest, no nie to, że niepocieszony, ale zdziwiony, jak to tylko dwa, no tak, ale co, chciałeś dostać pełny plan, nie wiem, pięć treningów w tygodniu, podzielony na grupy, podzielony na partie mięśniowe i tak dalej, no przecież robiłeś to przez pół życia, to po co chcesz to robić? Nie masz podstaw, zajmijmy się podstawami i dopiero później zobaczymy, co będzie. Wiesz, ja już też kiedyś zaczynałem uczyć chodu na początku treningu na przykład. Teraz od tego odszedłem też, bo wiem, że jakby to też chyba ty, no też ty to mówiłeś, wszystko ty to mówiłeś. że wiesz, jak my mamy osobę z dysfunkcją jakąś, jeżeli ona się do tej dysfunkcji przyzwyczai, czyli zmieni wzorzec chodu i nagle my zmienimy ten wzorzec chodu na nowy, no to dla niej jest coś nowego, coś patologicznego, w czym się nie będzie bardzo dobrze czuła. Więc jakby ja staram się teraz już też od bardzo regresji takiej na tych ćwiczeniach, które stosujemy, wzmocnić wszystkie struktury i dopiero później wrzucać chód, żeby nie było zaskoczenia, że nagle, ała, tu mnie palec boli, tu mnie coś zaczyna, te rozcięgno boleć i wiesz, tak. Trzeba przygotować wszystko od początku i to też właśnie współpraca z tobą uświadomiła mi, jak mocno zaniedbane są, nie mówię o stopach tutaj, ale całe ciało jak mocno jest zaniedbane, a oczywiście stopa jest podstawą, więc jak mocno na niej musimy się skupić, żeby wszystko razem grało.
Tutaj też warto wspomnieć, że z Kamilem prowadzicie szkolenie z jakby koncepcji GSP w ujęciu terapii stopy. Oczywiście na pewno pojawią się lada dzień nowe szkolenia, nawet nie tylko z samej stopy, natomiast jesteście już po szkoleniu, teraz jak nagrywamy podcast, to jesteście po pierwszym szkoleniu, ale tuż przed drugą edycją w Warszawie. Powiedz mi z własnej obserwacji, co, z czym, no bo to głównie byli trenerzy, no tam niektórzy byli fizjoterapeuci, ale skupmy się na razie na gronie trenerskim, fizjoterapeutów zostawmy mi, natomiast w gronie trenerskim, z czym ludzie mają problem na tym szkoleniu? Co jest najtrudniejsze w zrozumieniu akurat na stopie, no bo jesteście po szkoleniu stacjonarnym?
Tak. Wiesz co, najtrudniejsze to jest w sumie, oni nie potrafią zrozumieć, znaczy jakby nie że obrażam tutaj kogoś, tylko że nie potrafią zrozumieć, że ta stopa jest jakby tak ważna, żeby zająć się nią przed wszystkim, bo najwięcej pytań było, a kiedy wprowadzić ten trening stopy, a czy w rozgrzewce, czy w trakcie, czy po? Ja mówię, nie, masz tą stopę zbudować od początku, żeby móc później nałożyć jakikolwiek trening, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać tych ćwiczeń, które pokazujemy w naszym protokole, bo mamy tam świetny protokół, który przechodzimy sobie, zresztą stworzony też z tobą, który przechodzimy sobie od najmniejszej progresji do regresji do największej progresji, jeżeli ktoś nie potrafi pierwszego albo drugiego ćwiczenia zrobić, no to jak chcesz z nim zrobić dalszy trening przysiadu na przykład? No nie możesz tego zrobić. I teraz, wiesz, ciężko pojąć czasami ludziom, właśnie to jest to, o czym mówiłem, że oni wyjeżdżają od nas z dwoma, trzema albo czterema ćwiczeniami, a trzy z nich są na stopę. Oczywiście w integracji z całym ciałem, ale chodzi
no
o
tak.
To, że no, to, jakby oni, większość ludzi odebrało to szkolenie jako, a dobra, mamy kolejną aktywację przed treningiem. Nie, to jest trening, to nie jest aktywacja przed treningiem. To jest wasz trening, który musicie wdrożyć, zrobić. To jest coś, na czym my opieramy naszą koncepcję. A tak powiem ci, odbiór był bardzo dobry tego szkolenia, bo wiesz, rozmawialiśmy sobie z kursantami i oni nagle w sumie mi to uświadomili. Ty, Wojtek, ale przecież my tutaj mamy pełny protokół pracy z klientem. Ja się w ogóle nawet nie muszę zastanawiać, co robić po kolei. Mam testy, mam pokazane czerwone flagi, odsyłam do fizjoterapeuty lub nie i mam pełen protokół pracy. Tylko wystarczy wdrożyć, nic więcej. I powiem ci, że oczywiście tworzyliśmy to w ten sposób, żeby właśnie tak to wyglądało, ale no, dopiero kursanci uświadomili mi, że to jednak odebrali właśnie w ten sposób, jaki my byśmy chcieli to, żeby było odebrane. Także największy problem był z tym, a tak, wiesz, szkolenie jest bardzo proste. Znowu, ja zawsze też będę to do śmierci, do bólu powtarzał, że ja chcę spłycić, uprościć wszystko, o czym mówisz ty, o czym mówi Kamil, dlatego też z karty twojej GTS-u wyciągnęliśmy tam bodajże 12 punktów tylko, żeby to było proste, żeby oni się nie zastanawiali, żebym ja się też nie zastanawiał przy pracy z klientem, no bo jeżeli ja bym wyciągnął twoją kartę i robił mu teraz 47 punktów z tej karty, no to no nie oszukujmy się, czy to jest mi potrzebne? No oczywiście, że nie. Mi jest potrzebne tylko kilka rzeczy, kilka podstawowych rzeczy, które mam zrobić. Jeżeli się uda, to jest ok. Jeżeli się nie uda, fizjoterapeuta i koniec, kropka.
Natomiast ja też widzę to, co, bo oglądałem wasze szkolenie, nie mogłem uczestniczyć akurat niestety, natomiast ono jest prawie, że tam nagrane w pełni, tam kursantom zostało wysłane w wersji online, natomiast widziałem te, to, że słyszałem te pytania, a co przy płaskostopiu, a co gdy stopa płaska, co... i w pewnym sensie Kamil powiedział, jeszcze raz usłyszę pytanie o płaskostopiu, to nie odpowiem, nie?
Tak jest. Znaczy on to zaznaczył już, nie? Że nie będzie odpowiadał na płaskostopie i coś tam jeszcze chyba, nie? A i haluksa, o.
No tak, bo generalnie jest to, znaczy jest to duży problem właśnie, gdzie jest ta granica między treningiem medycznym, tak, czyli to, co de facto albo trener medyczny, czyli nowy zawód, który powinien się stworzyć, powinien wykonywać, no na chwilę obecną trenerem medycznym może, znaczy z punktu widzenia definicji jest fizjoterapeuta, powinien być fizjoterapeuta. Ja bazując na pewnym doświadczeniu i obserwacji wiem, że współczesny fizjoterapeuta, nie każdy, ale w większości nie jest przygotowany na to. Nie ma wiedzy na temat periodyzacji, nie ma wiedzy na temat progresywnego treningu, progresji treningu, po co to sprogresować. I z tego powodu potrzebujemy właśnie tej interakcji trenersko-fizjoterapeutycznej. Natomiast te pytania, które ty zadajesz, znaczy które wam zadawali, no bardzo często padają też na szkoleniach fizjoterapeutycznych odnośnie stopy, a co w haluksach, a co... No, a ja zawsze, ja już mam, już co od paru lat mam jedną no, diagnozę, jedną sformułowanie na to, diagnoza. Diagnoza. Czyli czemu? I jeżeli czemu, to jak? Czyli co do tego doprowadziło, w jaki sposób i jak chcesz płynąć na to mechanizmem? I ludzie się tak jakby, widzisz, bo absolutnie jestem za tym, żeby robić moduły, moduł stopa, biodro, kolano, żuchwa nawet, tak, okej. Okay. Tylko jest pewien problem, że właśnie to, co mówisz, że ludzie często wychodzą ze szkolenia i myślą, że jest to coś przygotowawczego do treningu, a to jest treningiem tak jest. Sam w sobie, ale musi zrozumieć jedną rzecz, że jest to trening sam w sobie w ujęciu całego schematu, czyli sam moduł stopa, jak poćwiczysz stopę, nic ci nie da, jak nie zrozumiesz całej reszty. Więc to jest właśnie to, z czym trzeba walczyć, bo nawet Kamil mi ostatnio powiedział, jak jechaliśmy do Gorzowa, że gdzieś tam ktoś go na siłowni zahaczył i mówi, o, to ty jesteś tym trenerem od stopy, nie? No nie, no nie jestem trenerem, kurde, od stopy, tylko coś więcej o tej stopie mówię w ujęciu terapii, znaczy terapii ruchem, przecież ruchu całego ciała. Zauważ, Wojtek, że ile razy mieliśmy sytuację taką, zwłaszcza u trójboistów, gdzie dobre ułożenie ciała w przestrzeni, dobra aktywacja stopy, nagle ten tyłek został odpalony i nie trzeba było kolan rozchylać na boki.
Tak, ale to wiesz, jest też taki test, który robię zawsze, pokazując osobom, które mają tą stopę niewydolną, w leżeniu przodem i uniesienie nogi, czyli aktywacja pośladka. I nagle się okazuje, że te udo odrywa się na centymetr tylko od kozetki, w ogóle nie ma zgięcia w stawie biodrowym, a po odpaleniu stopy właśnie, po ćwiczeniach tych, które dajemy, nagle ta noga leci do góry 10-15 centymetrów i nagle się okazuje, że pośladek staje się wydolny, on zaczyna pracować. Nagle ktoś wstaje i mówi, kurczę, tak lekko mi się już dawno nie szło. No tak, jak użyłeś dupy do chodzenia, a nie tylko stopy i przepony, która jest sztucznie ustabilizowana, czyli w tej trikowej stabilizacji, no to nagle się okazało, że twoje mięśnie działają, nie? I wiesz, jeszcze jedną rzecz chciałem taką nadmienić, tylko że to też mi po obejrzeniu szkolenia powiedziałeś, żeby tłuc do głowy wszystkim, że jeżeli nie boli, to nie szukamy problemu. Bo właśnie miałem taki przykład teraz gościa starszy, no myślę, że około 50, ale bardzo sportowiony chłop, 13 lat triatlon, gdzieś tam naprawdę zawzięty po całej Polsce, jeśli chodzi o ustawianie go do rowerów i tak dalej, no mega wkręcony. I tam była stopa Mortona, taka powiem ci prawdziwa, pierwszy raz chyba miałem, bo zawsze to wiesz, gdzieś tam funkcjonalnie, ale to naprawdę było pod udzie, czyli ten internal tibial torsion też było bardzo mocno zaznaczone, ale go nic nie bolało i stopa była powiem ci, mimo że właśnie był ten Morton, mimo że jak go przetestowałem po swojemu, zawsze, znaczy w większości wypadków, jeżeli obustronnie coś nie działa w człowieku, to znaczy, że to jest wina brzucha, czyli tego core, powiedzmy, no tak to nazwijmy. I faktycznie, on nigdy nie miał żadnej kontuzji poważniejszej, nigdy go nic nie bolało, teraz bolą plecy, ale po obu stronach właśnie, no z wiadomych względów, pozycja na rowerze jest bardzo zgięta i on jakby tak schodzi, tak siedzi i czworoboczny lędźwi tam był nieaktywny, tam przepona tylko i znowu, jak zrobiłem z nim ćwiczenia, oczywiście tam nie obeszło się bez podłożenia pod pierwszy promień czegokolwiek, żeby odpalił dobrze pośladek, tu był efekt wow, powiem ci, wstał i mówi, kurczę, powiem ci, że naprawdę czuję się lżejszy, idzie mi się fajnie. Ja mówię, okej, dobra, zobaczymy z tym Mortonem, jeżeli sobie poradzimy, to nic nie robimy, a jeżeli nie, to pójdziesz do Piotra i on jeszcze powie, czy to wkładka, czy cokolwiek, ale naprawdę nic nie musiałem robić, tylko po prostu zaktywować ćwiczeniami, które wdrażamy w protokole, ale nie bawiłem się, że o, stopa Mortona, dobra, idziemy po wkładkę, tutaj coś trzeba kombinować. Boli, nie boli, no to dlaczego mam psuć coś, co działa, nie? Albo na siłę ulepszyć coś, co działa i to też jest, wydaje mi się, problem dzisiejszych czasów, że zobacz, my zaczęliśmy o tej stopie rozmawiać to dzięki tobie albo przez ciebie i teraz nagle Kamil jest specjalistą od stopy, a stopa zawsze była jakby w naszym treningu, no teraz po prostu rozmawiamy o niej więcej, no bo mamy na ten temat więcej wiedzy, ale tak jak mówisz, my nie zajmujemy się stopą, stopa jest naszą podstawą, no i każdy o tym wie, więc my budujemy całość zaczynając od stopy często, więc jakby to jest tylko i tyle, stopa jest ważna, ale no nie najważniejsza.
No i na samym końcu oczywiście oddech. Znaczy na samym końcu tej rozmowy, ale jakby często jest tak, że to od oddechu, tak naprawdę nawet nie od stopy, tylko od oddechu zaczynamy, prawda?
Ale no oczywiście, bo widzisz, znowu nasze gadanie zeszło do stopy i zaraz znowu powiedzą, że ty tylko się stopą zajmujesz, a ty tą stopą już żygasz i że w GSP to tylko stopę robią. No nie, tak jak mówisz, zawsze zaczynamy też od oddechu, jak ja robię testy i no to też właśnie tej siatkarce, z którą ostatnio byliśmy była na konsultacji, jak ją złapałem za klatkę piersiową, no tam ruchu w ogóle nie było, więc tak, zaczynamy od oddechu, więc przepona musi działać, ona nie może stabilizować całego ciała, musi się ruszać, wszystko musi się ruszać, w ciele musi się wszystko ruszać od A do Z, najlepiej w pełnych zakresach i wtedy to jest optymalne.
Dokładnie tak. Także cóż, no co nam pozostaje? No zaprosić na pewno na szkolenia ze stopy i inne, które będą, na razie nie będę zgadał z sekretów, bo z Kamilem też coś szykujemy. nie stopa, absolutnie. No i oczywiście cóż, no, wszystkich chętnych do nas, do nowej kliniki, która lada dzień się uruchomi, więc ja Wojtek trzymam kciuki, tam, bo Wojtek tego dzisiaj nie powiedział, to, że tam Wojtek tworzy, ale tam Wojtek muruje, tam Wojtek rozbija i nie
śpi. Tak jest, nie śpię. No, sen jest zbędny, wiesz, godzina na dobę to też jest dużo, także spoko,
tak. Nie? No tak, dokładnie tak. Także Wojtuś, odpoczywaj, ja ci dziękuję i pewnie na pewno nie ostatni raz. Pierwszy publicznie my we dwójkę.
Natomiast... Tak, super, cieszę się z tego spotkania, bo też nie ukrywam, czekałem na to, że z tą porozmawiać na wizji. Także dziękuję bardzo, że znaleźliśmy, znaczy w sumie fajnie, że znaleźliśmy czas obaj, nie? O, może tak.
No, udało się. Super, bardzo dziękuję Wojtek i serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, Piotrze, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.
Na razie, cześć.
Hej.